To, co zacząłem tydzień temu, kiedy mówiłem o tym, że Bóg przeznaczył nas do tego, żeby nasze życie obfitowało, żebyśmy przynosili owoc, owoc miłości, pokoju, radości, cierpliwości, dobroci, wierności, uprzejmości, opanowania, pokory, łagodności, prawości i tak dalej, i tak dalej. Jest to owoc Ducha Świętego w nas, który On zradza w nas i Bóg chce, żebyśmy my obfitowali. Obfitowali i żeby ten owoc trwał. Owoc trwał. I powiedziałem o trzech rzeczach, które są istotne dla wzrostu i rozwoju owocu ducha. I pierwszym z nich było to, że mówiłem, że podstawą wzrostu dla owocu ducha jest nasze serce. Dzisiaj chcę mówić o sercu, skupić się na sercu, bo serce jest glebą, na której wyrasta owoc ducha. W sercu to wszystko się zaczyna. Od serca to wszystko wychodzi. I znamy te słowa Jezusa, kiedy Jezus powiedział, że dobry człowiek z dobrego skarbca serca wydobywa dobre rzeczy. Zły człowiek ze złego swojego serca wydobywa złe rzeczy, bo z obfitości serca mówią usta. Jezus też powiedział, że to z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa i wszelkie inne zło. Z serca. Ale z serca też pochodzi wszelkie dobro, tak? Dobry człowiek z dobrego skarbca serca wydobywa dobro. I Jezus mówił tym sformułowaniem, że serce jest skarbcem. Nasze serce jest skarbcem. Czyli innymi słowy, on mówi między innymi o tym, że to, co masz w sercu, to jest to, co naprawdę jest dla ciebie cenne. To, co masz w sercu, wskazuje, czy mówi o tym, co dla ciebie się liczy, co dla ciebie tak naprawdę jest ważne, co dla ciebie jest cenne. Nie to, co czasami mówimy naszymi ustami, bo w naszych ustach możemy deklarować coś innego, ale co naprawdę jest w naszym sercu. Ktoś powiedział tak: robimy to, co cenimy, i cenimy to, co robimy. Ale uczynki. To jest, że tak powiem, ten owoc tego, co zaczyna się w sercu i pochodzi z serca, wywodzi się z serca. Więc to, co jest dla nas cenne, to będzie wypływać z naszego serca. W innym miejscu Jezus też powiedział o sercu, że tam, gdzie skarb twój, tam będzie serce twoje. Więc gdzie jest twój skarb? To, co dla ciebie jest cenne. To, co ukrywasz poniekąd w sobie, zachowujesz to w sobie, bo jest to dla ciebie cenne, to jest twoim skarbem. I mówił tam, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, chodzi o materialne dobra, ale gromadźcie sobie skarby w niebie. Więc czy nasze serce jest w pewnym sensie na ziemi, czy tak naprawdę nasze serce skierowane jest ku niebu? Ale to, co Jezus powiedział, tak? Czyli mówiąc gromadźcie, że Biblia nam podaje tą prawdę, że z jednej strony serce jest złe, że serce jest bardziej podstępne niż cokolwiek innego i że serce jest naszym podstawowym problemem, bo tu się zaczyna grzech. I Pan Bóg znalazł rozwiązanie dla tego problemu. Bo On wykonuje poniekąd operację i wymienia, czy wyjmuje to kamienne serce z naszego ducha, naszego wnętrza, a wkłada tam serce mięsiste, miękkie. Nie kamienne, nie twarde, ale wkłada miękkie serce. Ale skoro też mówił o tym, to jest ta druga prawda Biblii, że to nie jest tak, że my nie mamy żadnego wpływu na to, jakimi jesteśmy ludźmi. My mamy na to wpływ i od nas zależy, w jaki sposób kształtujemy, co my robimy, tak? Co gromadzimy? Jezus powiedział: gromadźcie. Nie, że Bóg w nas gromadzi, tylko to my gromadzimy. Jezus mówi: gromadźcie sobie to, co jest skarbem w niebie, wartości niebieskie. Więc, jak cytowałem przy powieści Salomona 4:23, gdzie czytamy: najczujniej ze wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Najczujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Jakby zacznę od końca. Czyli tutaj też ten fragment mówi o tym, że serca tryska źródło życia. Więc to, czym żyjesz jakie jest twoje życie, wypływa z twojego serca. Co w nim jest, to wypłynie. Z obfitości serca mówią nasze usta, tak? Czasami możemy mówić co innego, ale kiedy coś nas ściśnie w życiu, wtedy potrafi wyleźć co naprawdę głęboko w nas siedzi. Bo możesz być miłym człowiekiem, dopóki ci ktoś, że tak powiem, nie nadepnie na piętę. I wtedy wychodzi, co jest naprawdę głębiej, a nie co jest tylko powierzchownie, tak? Jesteśmy ściśnięci. Ale tam jest życie. W sercu jest życie. I to, co Słowo Boże mówi, najczujniej, czy najpilniej, bardziej niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca. Bardziej niż dzieci, bardziej niż swoich pieniędzy, bardziej niż swojego domu, czy cokolwiek innego, co jest ważne, czego pilnujemy, czy czego strzeżemy, strzeż swojego serca. Tak? Czyli Pismo mówi nam o tym, że nasze serce to jest najważniejsza sprawa w naszym życiu. To jest najważniejsza rzecz, czy najważniejsza kwestia w naszym życiu, bo od tego zależy tak naprawdę wszystko. Wszystko inne. Od tego, co jest w twoim, moim, co jest w naszym sercu. I to też mówi o tym, że największa bitwa, jaka toczy się na ziemi, toczy się o serce. O nasze serce. Największa walka na tym świecie toczy się o serce człowieka. Nawet nie o umysły, chociaż też, ale o serce. Bo kto zdobył serce, zdobył wszystko. Tak. Nie można dwóm panom służyć, w pewnym miejscu Jezus powiedział, bo jednego umiłujesz, drugiego znienawidzisz. Nie idzie żyć, że tak powiem, na dwie jakby nóżki. Trochę tu, trochę tam. Diabłu, ogarek, Bogu świeczkę, tak? Nie da się, Jezus mówi. To się po prostu nie da na dłuższą metę. Może na krótką tak, ale na dłuższą się nie da, bo to czemu, czy komu serce jest oddane, to wcześniej czy później wypłynie, to wyjdzie, tak? To wychodzi, taka jest prawda. Więc czujniej niż wszystkiego innego i to słowo, strzeż, strzeż swojego serca. Więc jest coś, co do zrobienia, coś, co my potrzebujemy zrobić, czuwać nad naszym sercem. A to znaczy się, że są niebezpieczeństwa, tak? Że my mamy przed czym strzec naszego serca. Ale też strzec nie tylko od czegoś, ale też dla czegoś. Dlaczego? I żeby coś mogło być w tym sercu, potrzebujemy też to zachować i tego strzec. Więc żeby o tym porozmawiać więcej, to chcę, żebyśmy znowu wrócili do przypowieści o siewcy. Bo kiedy Jezus mówił o tych czterech glebach, czterech typach gleby, na które pada ziarno Słowa Bożego, to mówił o czterech rzeczach, które mogą mieć miejsce w sercu. Czterech też, o trzech niebezpieczeństwach i jednej rzeczy, którą musimy strzec. Tak? Więc zajrzyjmy ponownie do tej przypowieści, którą mamy między innymi w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale i przeczytamy. Gdy gromadził się wielki tłum, ludzie bowiem z jednego miasta po drugim przychodzili do niego, opowiedział taką przypowieść. Pewien siewca wyszedł obsiać pole. W czasie siania niektóre ziarna padły na skraj drogi. Tam zostały podeptane i wyjedzone przez ptactwo polne. Inne padły na skałę, lecz ledwie wykiełkowały, uschły, gdyż nie miały wilgoci. Kolejne padły między ciernie, te razem z ziarnem wyrosły i zagłuszyły je. A jeszcze inne padły na żyzny grunt. Tam wyrosły i wydały stokrotny plon. To mówiąc nawoływał, kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Jego uczniowie zapytali go potem, co miała znaczyć ta przypowieść. Wtedy im wyjaśnił, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, do pozostałych jednak mówi się w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Znaczenie tej przypowieści jest takie, ziarnem jest Słowo Boże. Tymi przy drodze są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi, potem jednak przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz brak im korzenia. Do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. Więc cztery rodzaje gleby i cztery rzeczy, które nasze serce się styka tak naprawdę w życiu każdego z nas. Więc zaczniemy od tej pierwszej, tej tak zwanej drogi, czy skraju drogi. Gdybyśmy mieli sobie wyobrazić taką drogę, ziarno pada gdzieś tak naprawdę nawet nie na drodze, ale Słowo Boże tutaj to bardziej precyzuje, na skraju drogi. I to jest pewien obraz, który mówi o stylu życia wielu ludzi tak naprawdę. Że ludzie są w drodze, ludzie gdzieś pędzą. Dzisiaj ten obraz jest szczególnie żywy, aktualny. Ludzie gonią, czy gdzieś mają sprawy swoje. Droga wskazuje, że idą od czegoś do czegoś, że mają jakieś swoje cele w życiu, ale Słowo Boże pada na pobocze ich życia. Jest na poboczu ich życia. Nie mają czasu, tak? Oni wysłuchują, ale Słowo Boże mówi, że nie rozumieją. Dlaczego nie rozumieją? Bo się nie zatrzymują. Nie ma czasu na refleksję, na przyjęcie słowa, na przemyślenie słowa, na rozważenie słowa, żeby ono zaczęło żyć w nas. Więc pędzą, idą, bo mają jakieś cele, a słowo zostaje na poboczu. Nie uważają na nie. Dlaczego? Bo to słowo nie ma dla nich większej wartości. Lekceważą je. Dlatego to słowo jest podeptane. Zostaje podeptane. Dlaczego? Bo nie jest cenione. Nie mam czasu, bo pędzę za czymś, tak? I my dzisiaj to widzimy, obserwujemy, jak ten świat coraz bardziej się nakręca, jakby takie koło zamachowe. Ile my mamy dzisiaj wynalazków, które miały nam ułatwić życie i dać nam więcej czasu. A czy ludzie mają więcej czasu? Ani trochę. Ja pamiętam te czasy, ile kiedyś mojej mamie zajmowało pranie. Jak na maglu trzeba było jeszcze wszystko wymielić, powiesić. Ile to było roboty. Dzisiaj wkładasz do pralki, wyjmujesz, może powiesisz, a czasami już nawet nie trzeba, bo są pralki, suszarki i ci wysuszą. Ale czy my rzeczywiście mamy więcej czasu? Nie. Tak, wręcz jest odwrotnie. Świat coraz bardziej goni. My widzimy, że to koło zamachowe jakby się coraz bardziej rozkręca i coraz szybciej pędzi. I my też tym żyjemy, tak? Kiedy lud Izraela zaczął mówić o wyjściu z Egiptu, faraon, który jest obrazem diabła, co powiedział i co kazał zrobić. Żeby ci ludzie, mówią o ludzie Izraela, nie myśleli o głupotach, trzeba ich obciążyć większą pracą. Niech mają więcej roboty i tym się zajmą. I dzisiaj możemy powiedzieć, że ten świat prowadzi, jest tak napędzany, żeby ludzie, to jest stara taktyka, że ludzie nie mają czasu dla Boga. Tak wysłuchują słowo, bo przecież to nie są ludzie, którzy nie słuchają, to nie są ludzie, którzy w ogóle nie wysłuchują. Oni są w miejscu, w którym słyszą Słowo Boże. Ale nie mają czasu dla tego słowa. Pędzą dalej, bo droga ich wiedzie gdzieś dalej. Ale jest ktoś inny, kto bardzo zwraca uwagę na to słowo, żeby wykraść serce. Więc tak naprawdę to wszystkich nas w jakiś sposób dotyka. My wszyscy potrzebujemy w tym życiu, które nas wciąga w ten swój pęd, ustrzec się od tego, nie pozwolić na to, żebym został zagoniony. Dlaczego dzisiaj ludzie się wypalają? Dlaczego dzisiaj ludzie chorują na wiele chorób? Bo pędzą. Nie mają czasu się zatrzymać. Nie mają czasu, nie wiem, zatrzymać się nad Słowem Bożym. Bo jeszcze to do zrobienia, to do zrobienia i to do zrobienia. Tam jakiś termin goni, coś tam, tu jakieś zamówienie, tam jakieś zlecenie, cokolwiek, tak? I trzeba pędzić. Więc to jest rzecz, która może każdego z nas dotknąć. Co więcej, każdego z nas dotyka się. Tylko pytanie, co my z tym zrobimy, tak? To nie dzieje się tak od razu, że człowiek, bo to jest też obraz drogi, mówi o pewnym obrazie, pewnej zatwardziałości. Jak Biblia mówi, że człowiek, który nie słucha Słowa Bożego, w sensie nie przyjmuje go, nie jest mu posłuszny, zatwardza swoje serce. To nie jest tak, że to dzieje się od razu. To są często małe wybory. Małe wybory, które dzień po dniu, jak kropla drąży skałę, w pewnym momencie sprawiają, że kiedy słyszysz Słowo Boże, ono już ciebie nie porusza. Jesteś obojętny na to słowo. Słyszysz, tak, przytakniesz głową, ale ono już nie porusza. Tak. To jest pewien już sygnał czy znak tego, że serce zdążyło się ubić. Jak przy drodze gleba czy ziemia jest ubita, wydeptana. Wydeptana. Więc to jest pierwsze niebezpieczeństwo w naszym życiu i my w naszych czasach szczególnie to możemy zaobserwować, bo jak w żadnych innych widzimy te zjawiska. Niby mamy tyle czasu, bo tak wiele wynalazków pomaga nam, a tak naprawdę jednym z najbardziej znanych sformułowań współczesnego świata jest to: nie mam czasu. Nie mam czasu. Więc to również może dotknąć się nas, ale kwestią jest to, co jest skarbem twojego serca. Co naprawdę się liczy, to też zdecyduje, bo robimy to, co cenimy. Jeśli Słowo Boże jest dla nas cenne, to znajdziesz czas na to. Tak jak znajdziesz czas zawsze na to, co dla ciebie jest naprawdę cenne. I potem możemy zobaczyć, jakby sprawdzić, czemu najwięcej poświęcamy czasu. Szczególnie tego, na który my mamy wpływ, nie mówię o pracy i tak dalej, co tak naprawdę pokazuje prawdziwe wartości naszego serca. Więc to jest pierwsze niebezpieczeństwo, z którym my dzisiaj mierzymy się, żeby ustrzec nasze serce od tego, że Słowo Boże zacznie padać na pobocze naszego życia, codziennego życia. Na pobocze. A ty już pędzisz dalej i nawet nie wiesz, kiedy ktoś cię okradnie. Bo ktoś ci zabierze to słowo z serca. I ono nie ma możliwości przeniknąć głębiej i zmienić naszego życia. Więc drugie rodzaj gleby to jest tak zwana skała, kiedy ziarno jest z radością przyjmowane. Szybko. Ale potem co się dzieje? Tymi ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują słowo. Lecz brak im korzenia. Do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. To jest druga rzecz, którą obserwujemy w tym świecie i to nawet niekoniecznie ludzie wierzący, tylko ludzie, którzy zajmują się jakby badaniem w ogóle ludzkości, antropolodzy, jacyś tam psychologowie i tak dalej, zauważają pewien trend i pewne zjawisko, które dotyka obecnych pokoleń. Że ludzie są płytcy. Ludzie emocjonują się bardzo szybko czymś, czyli bardzo szybko coś przyjmują, poruszają nas jakieś rzeczy, wojna, to odruchy serca, ale dzisiaj już się zmieniło to w Polsce, też tak, to podejście. Na dłuższą metę okazuje się, pamiętam jakieś obrazki, Michael Jackson umarł, tłumy rozpłakanych ludzi, przeszło, minęło, zajęli się czymś innym, gdzieś tam coś był, jakiś atak terrorystyczny, to malowali kredkami na ulicach, jakieś symbole. Ludzie potrzebują emocji i bardzo szybko coś przyjmują. Mówię tak generalnie, widzimy to zjawisko na świecie, ale nie mają korzenia. I nas tak samo może to się dotykać. No przecież my nie jesteśmy gdzieś obok tego świata, tak? Że przyjmujemy coś powierzchownie. Cieszymy się tym, bo chcemy to przyjąć, ale zarazem głębiej jest skała. Czy nie... Nie, to jest taki obraz kogoś, kto nie pozwala, żeby słowo przeniknęło w głąb. Przyjmuje powierzchownie, cieszy się tym, ale do czasu, jak tu jest powiedziane. Do czasu. Kiedy Słowo Boże zaczynasz konfrontować i chce wniknąć w głąb, nie. Nie. Zaczyna się pojawiać jakieś ale. To jest do czasu, kiedy zaczyna się próba, kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzi jakiś ucisk dla słowa, mówi nam Mateusz, tak? Że jest coś takiego w sercu człowieka, że tylko do czasu, i też mówi się, opisują to ludzie, mówiąc o obecnych problemach jakby ludzi, że ludzie podejmują wysiłek, bo mają przekonanie, że są wyjątkowi, ale do pierwszego potu, dopóki nie przychodzą pierwsze trudności i od razu rezygnują. Odwracają się. I zarówno ta pierwsza, jak i druga gleba charakteryzują pewna twardość. I tutaj w Ewangelii Łukasza jest to tak tylko pokrótce wspomnianie, że Jezus mówi do tych ludzi przy powieściach, by patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli, ale Mateusz mówi o czymś więcej, to rozbudowuje, kiedy mówi, kiedy uczniowie przyszli, zapytali się w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, dlaczego mówi do ludzi w porównaniach, chociaż można powiedzieć, to by porównania z ich życia. To był bardzo prosty język. Jezus nie mówił językiem dla nich kosmicznych rzeczy, o których oni pojęcia nie mieli. Jezus powiedział, mówię do nich przy powieściach, bo patrzą, lecz nie widzą, słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które głosi, będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie, gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu, jego słuch przytępiony, oczy pozamykane, by nie zobaczyć oczami i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem i nie przeżyć nawrócenia i nie dać się uzdrowić. I to, co jest ciekawe, że Jezus mówi to nie do pogan, kiedy mówił tę przypowieść, ale do ludu Bożego. Ludu Bożego, który co więcej garnął się do Niego. To nie byli ludzie, którzy mieli negatywne nastawienie do Niego, to byli ludzie, którzy chcieli Go słuchać. Ale coś się działo takiego, że nie rozumieli. Nie rozumieli. I Jezus wyjaśnia, dlaczego tak jest. Że słuchają, ale nie rozumieją. Wpatrują się nawet, czy tak wsłuchują się, ale nie rozumieją i nie widzą, bo niewrażliwe stało się serce tego ludu. Tak? Stało się. Nie od początku tak miało być, ale przez pewne rzeczy serce staje się niewrażliwe, tak? Na słowo. Kiedy to słowo jest na poboczu, kiedy to słowo pada na grunt skalisty, kiedy tylko do czasu przyjmujesz, ale nie pozwoli, żeby to słowo naprawdę wniknęło w głąb twojego życia. I wtedy co się dzieje? Serce staje się niewrażliwe. Po jakimś czasie słyszysz, nawet możesz być na nabożeństwie, ale chce ci się spać, bo nie przyszedłeś tak naprawdę słuchać Słowa Bożego. Ja nie mówię o sytuacji, wiecie, że ktoś, każdy może być zmęczony i może nas mówić, ale o czymś, co ma głębsze podłoże, tak, że my już nie przychodzimy do domu Bożego, żeby nastawić się na słuchanie, po to, żeby przyjąć, po to, żeby to w głąb weszło, żeby to miało korzeń, żeby zakorzenić się głęboko w nas mogło to słowo, otworzyć swoje serce, Panie, tu niech Twoje korzenie idą w głąb, a nie tylko powierzchni. Ale nie. Więc kiedy przychodzą trudności, to wtedy zaraz się odwrócić. Kiedy to słowo okazuje się, że chce skruszyć nasze serce. Bo Biblia mówi o czymś takim jak o skruszonym sercu. Że skruszonym sercem Bóg nie gardzi. Jest to dla Boga ofiarą miłą. Czyli serce może być ofiarą. Bogu miłą. Ale jakie serce? Serce, które charakteryzuje się tym, że jest skruszone. W pewien sposób my wszyscy mamy po trosze twarde serca. Serca, które stawiają opór. Serca, które mają swoje ale. Są uparte, krnąbrne, niechętne, żeby się poddać. Nawet jeśli już poddaliśmy się Chrystusowi, to mogą być obszary w naszym życiu, gdzie my trochę wierzgamy jak te osły. I Bóg musi dokonać tego procesu kruszenia serca. Kruszenia, żeby to serce stało się miękkie. Tak? I wtedy przychodzą trudności często. Trudności, które mają to na celu, bo przez trudności słowo wchodzi w głąb. Słowo może zapuścić korzenie. Kiedy my go nie wyrzucamy, nie odwracamy się od niego, ale w tym momencie pozwalamy, nawet czasami pomimo bólu, niech wnika w głąb. Niech idzie ten koszę, niech te korzenie skruszą glebę mojego serca, tam gdzie ona stała się twarda. I to na przykład mówi Psalm 51, że właśnie tą ofiarą Bogu miłą jest skruszone serce. Psalm 34 mówi, że Pan jest bliski, bliski ludziom o skruszonym sercu. I Psalm 147, jeśli czegoś pamięci nie pomieszałem, ale na pewno gdzieś koło 147, jeśli to nie sam 147, mówi, że Bóg uzdrawia skruszone serce. złamane serca. Tak? Bóg tam zaczyna pracować głębiej, więc to jest to serce, które jest przy drodze, które jest obrazem tej drogi na poboczu życia. Serce, które jest skaliste, ale potem czytamy o sercu, które jest wśród trosk, wśród cierni. I tutaj Jezus mówi, ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. Stopniowo tłamszą wzrost. Troski. Czy dzisiaj my nie mamy powodów do trosk? Niby mamy łatwiej, bo nikt z głodu nie cierpi i tak dalej, ale czy nie mamy powodu do trosk? Wojna za naszą granicą, jak się słucha tego, co się zapowiada, co się będzie działo, nie wygląda to dobrze. Czas spokoju się skończy. To jest fakt. Czas wojen przyszedł, tak? Nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale czas niepokoju nadszedł na świat. Czy nie można się jakby martwić o to, co to będzie, co będzie z naszymi dziećmi, że on, to może one będą musiały walczyć, ginąć i tak dalej, tak? Więc jest wiele powodów do trosk. I ja bardziej lubię w języku polskim jest takie słowo zamienne ze słowem troska, bo troszczyć ma też pozytywny aspekt, że można się o coś troszczyć, w sensie dbać, ale jest takie inne słowo, które bardziej pasuje do tego, co Jezus tu mówi. To jest słowo zmartwienie. I pochodzenie tego słowa, martwić się, polega od słowa martwy pochodzi. Tak? Czyli to obrazuje nam, co przynoszą te troski czy zmartwienia. Śmierć do twojego życia. Czy ty stajesz się w pewnym sensie martwy? Martwość przychodzi do życia przez troski. Tak? Bo Jezus, kiedy mówił o troskach, to właśnie powiedział te słowa, które wcześniej cytowałem. Nie można dwom panom służyć. Nie można służyć Bogu i mamonie, czyli bożkowi bogactwa. A jeszcze dokładniej, mamona to był bożek, który dawał ci bezpieczeństwo. My czasami nie zdajemy sobie sprawy, że nasze serca mogą być przywiązane do pieniądza jako tego, który daje nam poczucie bezpieczeństwa. Jak ci pieniędzy nie starczy, zaczynasz się bać. Że bez pieniędzy się nie da. I wtedy często w takich właśnie trudnościach okazuje się, że serce w jakiś sposób może być nadal związane z poczuciem bezpieczeństwa, które wynika z pieniądza, a nie od Boga. Dzisiaj wielu ludzi w to wpada. Więc troski, ale też bogactwo i przyjemności. To znowu jest charakterystyka naszych czasów. Żadne inne pokolenie nie żyło w takim czasie jak my. I to też pokazuje, w jakim my czasie żyjemy, że to są wyjątkowe czasy, naprawdę już bliskie końca. Dlatego wszystko się nasila, potęguje, żeby nasze serca odwrócić. Żebyśmy nie ustrzegli naszych serc. Dzisiaj przeciętny Polak, ty i ja, myślę, że każdy z nas tutaj żyje lepiej niż królowie. Może nie mamy takich posiadłości, takich zamków i tak dalej, ale tak naprawdę myślę, że żyjemy lepiej niż królowie. Ostatnio czytałem, jak to w zamkach bywało, jeśli chodzi o toaletę. Często nie było w ogóle toalety, więc trzeba było gdzieś w jakiś róg iść i tam załatwić. Wyobrażacie sobie, ja tylko mogę się domyślać i wyobrażać sobie, jaki tam był smród w tych zamkach. To w Izraelu były przepisy Boga o higienie i o czystości, ale w naszych miastach wylewało się wiadro, że tak powiem, z tym gównem przez okno. Jak przechodziłeś i się trafiło, trudno. Ale kto o to dbał, żeby jakaś kanalizacja czy coś, takie rzeczy, żeby były, tak? Nikt o to nie dbał. Więc my żyjemy w wyjątkowym czasie, gdzie przeciętny człowiek ma wielkie możliwości bogacić się. Zdobywać więcej, więcej i więcej. Kiedyś to dane było nielicznym, którzy byli, nie wiem, dobrze urodzeni czy coś w tym rodzaju, jakbyś chłopem, a pewnie większość z nas, niektórzy może tu pochodzą ze szlacheckich rodów, ale większość może z chłopskich, to byśmy biedę klepali i nie mieli nic do zmienienia w tej rzeczywistości. Więc my dzisiaj żyjemy w czasie, gdzie jak nigdy troski, bogactwo i przyjemności są dostępne dla nas. Co chcesz? I ludzie gonią, pędzą, żeby zdobyć, żeby zażywać przyjemności, ale stopniowo, kiedy za tym idą, tłamszą wzrost tego słowa, które tu jest powiedziane, też rośnie. Tam też to, co Boże, rośnie. Ale przychodzi moment, że stopniowo to zostaje zagłuszone właśnie z tego powodu, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost. Bo wszystko wokół nas trąbi, że do szczęścia potrzebujesz tego i tamtego. Reklama jest dźwignią handlu i często skuteczną. Bo często to, co my dzisiaj zaspokajamy w naszym życiu, to nie są prawdziwe potrzeby, a tylko zachcianki. Na przykład, tak? Że mamy na coś ochotę, więc możemy sobie na to pozwolić. Po prostu możemy sobie pozwolić. I to nie znaczy, że zawsze to jest coś złego. Nie, nie o tym mówię, ale czasami jest cienka, czerwona linia, kiedy my możemy jakby zapędzić się tak bardzo, że to te rzeczy, nie wiem, samochód, cokolwiek byśmy tu chcieli wstawić, mogą sprawić, że nasze serce bardziej za tym podąża, żeby cieszyć się tym życiem tutaj, a słowo traci wzrost. Natomiast czwarta gleba to jest ziarno w żyznym gruncie. Ukraina ma najżyźniejsze ziemie świata. Ale każda gleba, która jest pozostawiona sama sobie, nie będzie na dłuższą metę taką, która będzie przynosić obfity plon. Rolnik musi z tą ziemią coś zrobić. Musi ją spulchniać, przeorywać, przekopywać i tak dalej, bo dopiero jak jest przekopane, dzieją się tam pewne procesy w glebie, które sprawiają, że tam powietrze i inne sprawy się dzieją i ta ziemia jest gotowa przyjąć ziarno, żeby to ziarno rosło lepiej. Rosło lepiej. To jest też obraz tego, co Słowo Boże robi. List do Hebrajczyków w 4 rozdziale jest ten niezwykły werset 12, który mówi, gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz, przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przy którym przyjdzie na nas sprawę. Ale Słowo Boże jest ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz, bo tylko ono ma zdolność przeniknąć aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, i zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Tak jak Boże Słowo mówi, że nic bardziej podstępnego niż ludzkie serce nie ma, to co jest tak naprawdę w stanie pokazać nam, co jest w naszym sercu, jak nie Słowo Boże, które jest w stanie tam wniknąć i rozdzielić kość od szpiku tego takiego duchowego w naszym sercu i pokazać, jakie są prawdziwe myśli naszego serca. Jakie są prawdziwe nasze motywacje, prawdziwe pobudki, tak? Bo na zewnątrz możemy jakby pokazywać ładną twarz, ale w środku może być coś innego, czego nie ma widać. Ale Bóg zna i osądza zamysły serca, więc ta żyzna gleba to jest człowiek dobrego i szczerego serca, który pozwala Bogu przekopać się. Żeby ten, jakby tym innym obrazem mówiąc, że Słowo Boże jest jak ten pług i że to ostrze tego pługa może się wbić w glebę twojego serca i rozorać ją. Rozorać ją, że pozwalasz Bogu zrobić z sobą wszystko. Bo twoje serce jest dla Boga. I że jesteś gotowy nawet coś przecierpieć, tak? Bo to wiadomo, że to ostrze, kiedy przenika, pruje tą ziemię i tak dalej, to nie jest to zawsze łatwe, lekkie i przyjemne. Kiedy Słowo Boże osądza i ci pokazuje, ale z drugiej strony nie ma nic bardziej zbawiennego. Bo kiedy przychodzi Boże napomnienie, to ty wiesz, że ono przynosi życie, a nie pognębienie, tak? Że chcesz ci się tego. Że chcesz tego, tak? Chcesz, bo wiesz, że to dla ciebie jest dobre, pomimo, że może i boli. Bo pokazuje ci, że tak powiem, nagą prawdę o tobie. Jakie twoje serce potrafi być ohydne na przykład, tak? Jakie w nim myśli mogą się zrodzić, wstrętne, tak? Jakie podłe, jakie pełne wrogości, nienawiści i tak dalej. Możemy się zdziwić, ile w nas dziadostwa jeszcze jest, kiedy Boże Słowo obnaża. Obnaża i pokazuje prawdę, ale nie po to, żeby pognębić, ale żeby zbawić, tak? Żeby zbawić, uratować nas od tego, co by zniszczyło nasze życie. Nasze życie. I tu jest powiedziany ten obraz, że ludzie, którzy w taki sposób, z dobrym, szczerym sercem podchodzą do Bożego Słowa, to wysłuchują je i nie tylko wysłuchują, jak pozostali, ale robią jeszcze dwie dodatkowe rzeczy, których tamci nie robili. Przyjmują Słowo i zachowują je, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają owoc. Dzięki wytrwałości wydają owoc. Bo trwają przy tym Słowie. I Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 21 wersecie o tym, że kto ma przykazania moje, kto ma i zachowuje je, ten mnie miłuje. I umiłuje go również mój Ojciec. Przyjdziemy do niego i objawię mu samego siebie. Kto ma przykazania moje, zachowuje je, ten mnie miłuje. Do tego przyjdzie Jezus i co zrobi? Objawię mu samego siebie. A w wersecie 23 Jezus jeszcze dodaje, że przyjdzie z Ojcem i zamieszkają u Niego. Czyli inaczej, jak Jezus mówi w 8 błogosławieństwach, błogosławieni czystego serca, albowiem oni, co będą? Boga oglądać. I kiedy Dawid, człowiek według Bożego serca, zgrzeszył z Batrzebą, tak? I zawołał to słynne słowa: o Boże, stwórz we mnie serce czyste. Prawdą jest to, że Bóg daje nam nowe serce, ale to nie znaczy, że to nowe serce nie może się już zepsuć, tak? Może. I poniekąd, chociaż to są słowa Starego Testamentu, one mają swój wydźwięk, dzisiaj są aktualne. Że my dzisiaj również, ja nie raz tak wołałem: Boże, stwórz we mnie serce czyste, odnów we mnie ducha niezwyciężonego, odnów. Potrzebujemy, żeby to Bóg miał wpływ na nasze serce, ale my też chcemy się Jemu w tym wszystkim poddać. Żeby nasze serce było Jego. Całe. Tak. Nie przypadkiem Biblia mówi, że kto znajdzie Boga? Który co robi? Szuka Boga z całego swojego serca. Tak, to jest ten warunek, który Biblia nam podaje. Jeśli będziemy szukać Go z całego swojego serca, On da nam się odnaleźć. Tak? Czyli objawię Mu samego siebie. To jest ten człowiek, który pozwala, żeby Słowo Boże wnikało w głąb, żeby ten ostry, obosieczny miecz, czy pług, czy szpadel, jakiego byśmy obrazu tu nie użyli, żeby mogło przekopywać nasze serce. I tak powiem, z głębi wydobyć to, co jest na zewnątrz. Na zewnątrz wydobyć to, co jest w środku, tak? Przekopać to, odwrócić to, że Bóg mógł wykonywać swoją pracę. I wtedy się właśnie to dzieje, że kto zachowuje moje słowo, kto ma i zachowuje, czyli ktoś, kto trzyma to, czyli rozmyśla, rozmyśla. Jak mówi Psalm pierwszy, dniem i nocą rozważa prawo Pańskie. Czyli pozwala, żeby to Słowo mogło filtrować Ciebie, przenikać przez Ciebie, mogło pracować w Tobie, bo Ty nosisz je w swoich myślach. I tak jak Biblia mówi, że byśmy my byli ludźmi, którzy trzymają się miłosierdzia i prawdy i zapisywali słowa Ojca na tablicy swojego serca. Kiedy to Słowo się zapisuje na tablicy naszego serca? Kiedy tak długo, że tak powiem, trawimy je w sobie, ono dziś jest w tych naszych myślach, my je trzymamy, ciągle do niego wracamy, rozmyślamy, rozważamy, aż to zostaje w nas. Tak długo, aż to zostaje w nas. Kiedy wtedy przyjdzie na przykład próba, to co z ciebie wypłynie? Słowo Boże. Bo ono jest zapisane już w twoim sercu. Nie na kartach pisma, ale duchem Boga żywego na tablicy serca. To jest to, co przynosi prawdziwy plon w naszym życiu. I w liście do Hebrajczyków chciałbym przeczytać ten fragment trzeciego rozdziału, gdzie od 7 wiersza czytamy tak. Dlatego jak mówi Duch Święty, Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu, w dniu próby na pustyni, tam wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę swym postępowaniem, choć oglądali moje dzieła przez 40 lat, dlatego zniechęciłem się do tego pokolenia i stwierdziłem, że ich serca ciągle błądzą, nie rozpoznali oni moich dróg, dlatego przysiągłem w swoim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Bo jeśli chodzi o słowa, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w czasie buntu, to pojawia się pytania, kim właściwie byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czyż nie byli to ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli i których zwłoki porozrzuca po pustyni? I komu to przysiągł, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy odmówili posłuchu? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. W tym fragmencie Słowo Boże mówi też nam o sercu i podaje przykład ludu Izraela. To też jest to słowo jak w przypowieściach Salomona. Uważajcie na co? Na wasze serca. Uważajcie, bo skutkiem niewierzącego serca jest odstąpienie od żywego Boga. Uważajcie, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. To jest jedno z największych duchowych niebezpieczeństw naszego życia. Dziś usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc w czasie buntu. I widzimy, że Bóg pokierował swój lud, to było Boże prowadzenie na pustyni, kiedy lud Izraela szedł z Egiptu, ku ziemi obiecanej, ale oni nie weszli. Dlaczego? Z powodu ich serca. Przeszkodą, która stanęła na drodze, żeby oni weszli do ziemi obiecanej, było ich serce. Znieczulone. Znieczulone ich serce. To nie jest tak, że Bóg nie chciał ich tam wpuścić. Ich serce nie było gotowe, żeby tam wejść. I dlatego ich serce pozostało na pustyni, tak? Pozostało na pustyni. I to jest, kiedy patrzymy na lud Izraela i porównamy go do przypowieści o siewcy, to zauważymy tam wszystkie te cztery typy gleby. Że taki był lud na pustyni. Oni byli ludem, który doświadczył takich cudów, jak żadne inne pokolenie w historii, nawet Kościoła, w dziejach apostolskich, nie było większych cudów niż oni doświadczyli. I co z tego? Co z tego? Co z tego, że widzieli tak niesamowite rzeczy, jak ich serce pozostało niezmienione? Że pomimo takich cudów ich serce zostało znieczulone. Dlaczego? Bo Słowo Boże tak naprawdę zostało na poboczu ich życia. Słowo Boże trafiło na skalisty grunt. Przyjmowali je z radością, ale ten lud miał pewien zwyczaj. Stawali z dala od namiotu spotkania z Panem. Stali przy swoich namiotach. To też jest pewien obraz, że ich serce było przy ich namiotach, przy ich domach, tam gdzie było ich życie, a namiot Pana, gdzie Mojżesz widywał się z Panem, był z dala od ich życia. Oni się nie zbliżali tam. Nie podchodzili bliżej. Do Góry Bożej też nie podchodzili bliżej. O, ty Mojżeszu, idź, ty powiedz nam, my będziemy tego słuchać. Czyli deklarowali się, że będą słuchać, a co słuchali? Nic nie słuchali się, tak? I można powiedzieć, że troski, bogactwa, różnego rodzaju próby, przychodziło co do czego, to szemrali. Szemrali. To źle, to niedobrze, manna, nie? I tylko tego typu rzeczy były w ich sercach. I o czym zaczęli mówić? Wróćmy do Egiptu. Bo tam żeśmy jedli rybki smażone. Z cebulką. Rzeczy, ogórki były. O tym zaczęli myśleć. Tak, to jest obraz ten, który widzimy przy powieści o siewcy. Troski, bogactwa, przyjemności życia zaczęły ich odciągać od tego, co Bóg miał dla nich przygotowane. Przyszła jakaś próba, to zaraz zawracamy, nie my do Egiptu. Nie pozwolili, żeby Słowo Boże mogło przekopać ich serca. Ale mamy pośród tego ludu kilka postaci. O jednej chcę powiedzieć, o Jozue, który był jak żyzna gleba serca. On miał żyzną glebę serca. Bo Biblia podaje nam bardzo ciekawy szczegół. Może go nawet przeczytam, bo sobie to zaznaczyłem. Co do Mojżesza, miał on zwyczaj rozbijać namiot w pewnej odległości od obozu. Tak, obóz to są wszystko obrazy. Obóz to jest to życie codzienne. On w pewnym oddaleniu rozbija obóz. Nie da się z Bogiem budować głębokiej relacji w takim zwykłym, codziennym życiu, w biegu życia, jeśli nie oderwiesz się od tego. Nie oddalisz się od tego. Nazywał go namiotem spotkania, tak, z Bogiem. Każdy więc, kto chciał poznać wolę i zdanie Pana, wychodził do namiotu spotkania poza obóz. A gdy Mojżesz wychodził z obozu i udawał się do tego namiotu, cały lud wstawał, ludzie ustawiali się przy swoich namiotach i odprowadzali wzrokiem Mojżesza, dopóki nie zniknął w namiocie. Kiedy Elizeusz chciał mieć od Elizeusza to, co miał Eliasz, przepraszam, Elizeusz nie od Elizeusza, Elizeusz chciał mieć tą moc namaszczenia, którą miał Eliasz, wszyscy uczniowie proroccy o tym wiedzieli, ale tam też jest ten szczegół, kiedy wejdziemy w tą historię. Elizeusz nie opuścił Eliasza, a reszta stała z dala. I to Elizeusz odziedziczył po Eliaszu moc, którą Bóg mu dał, a nie tamci, którzy stali z dala. Ci też odprowadzali z daleka wzrokiem, tak? To byli ludzie, właśnie gleba skalista, ten obraz tej gleby skalistej, którzy tak przyjmują słowo, ale żeby za daleko w nas nie wniknęło. Za głęboko. Więc my sobie tu tak z dala będziemy, a ty idź. Cały lud stawał tak, a ilekroć Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku ustępował i zatrzymywał się u jego wejścia. Wówczas Pan rozmawiał z Mojżeszem. Na widok tego słupa obłoku przy wejściu do namiotu każdy wstawał i kłaniał się, pozostając przy swoim namiocie. Przy swoim namiocie. Przy swoim życiu. Kiedy w księdze Ageusza Bóg napomina swój lud, mówi: wy przy swoich domach, żeby w kafelkach macie domy swoje piękne, a dom Pana gdzie? W czym? W gruzach. To też jest duchowy obraz. I człowiek może się kręcić wokół swojego życia tak bardzo, że w centrum jest on, a nie Pan. I tu jest ta ciekawa rzecz, na którą chcę zwrócić waszą uwagę. Pan natomiast rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek ze swoim przyjacielem. Gdy potem Mojżesz wracał do obozu, w namiocie pozostawał jego sługa Jozue. Ten nie opuszczał namiotu. Był on synem Nuna i młodym wówczas człowiekiem. Chcę zwrócić waszą uwagę na Jozue. To, co robił Jozue, to, co robił Mojżesz, nie było tylko dla niego zarezerwowane. Każdy mógł to robić. Ale oni woleli pozostać z daleka. Ale słuchajcie, co robił Jozue. Mojżesz wychodził, a Jozue pozostało w tym namiocie. To jest też pewien obraz. Nie da się zbudować głębokiej relacji z Bogiem, jeśli nie masz dla Niego czasu. Nie da. Z nikim się nie da. Nie da się z żoną, nie wiem, czy przyszłą żoną, mężem zbudować relacji, jak na 5 sekund z nią, czy z nim masz czas. Jakie więzi tu jest możliwe, tak? On pozostawał w tym namiocie. Dlaczego to właśnie Jozue wprowadził lud Izraela do ziemi obiecanej? Myślę, że tu jest odpowiedź. Tu jest odpowiedź, że on pozostawał w namiocie. Miał czas dla Pana. Kiedy Mojżesz wchodził na górę Pana, ludzie co powiedzieli Mojżeszowi? Ty idź, a my zostaniemy lepiej tu u podnóża góry, nie będziemy się zbliżać, bo jeszcze nas co, jaki piorun trzaśnie, możemy zginąć. Aaron miał wejść, inni przywódcy mieli wejść, weszli na górę, ale nie poszli dalej. Cofnęli się. I co się stało? Stworzyli złotego cielca, który był fałszywym obrazem Jahwe. Nie innego bożka, tylko Jahwe. Bo zaczęli myśleć po swojemu. Ale wiecie, kto został z Mojżeszem na górze? Zgadnijcie. Jozue. Był nikim. Nie był żadnym przywódcą. Był młodym chłopakiem, młodym człowiekiem. A on został z Mojżeszem na górze. Dlatego on był tym, który poprowadził lud do ziemi obiecanej. Bo jego serce pragnęło. Jego serce było oddane Bogu. Słuchajcie, chcę zwrócić waszą uwagę. Tu jest powiedziane, uważajcie bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiło od żywego Boga. Stary Testament mówił, pilnuj swojego serca. Ale Nowy Testament mówi coś więcej. Mówisz w wspólnotowym tonie. Uważajcie na siebie. Pilnujcie jedni drugich. I to, co tutaj widzę w tych słowach, to piękny obraz wspólnoty jednego serca. Ludzi, którzy mają wspólnotę serc, które są połączone dla Pana. I to jest wspólnota serca, że jeden dla drugiego jest szeroko otwarty. Paweł pisał do Koryntian, nasze serce jest szeroko otwarte, ale w waszych sercach jest ciasno, więc proszę, otwórzcie szeroko wasze serce. Więc my możemy zamykać serce na drugiego człowieka, na Boga, albo czynić je może nie do końca zamkniętym, ale ciasnym, że miejsca jest mało, albo odpuszczamy tylko niektórych, a innych na przykład odsuwamy. Ale tu jest taki obraz, że twoje serce jest szeroko otwarte na drugiego brata, że siostrę, że ciebie interesuje, co się dzieje w jego sercu. Czy jego serce wierzy? Czy jego sercu coś się zaczęło dziać takiego, że on odstępuje od Boga żywego? Bo oszustwo grzechu zaczyna działać. I tu jest powiedziane, dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia. Każdego dnia. Dopóki trwa, co się nazywa dzisiaj, aby nikt przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Tu też Słowo Boże kładzie nacisk. Zachęcajcie się każdego dnia. Nie raz w niedzielę, chociaż dzisiaj to właśnie czynimy. I chcę zachęcać nas do tego, żebyśmy baczyli na nasze serca, żebyśmy uniknęli tych niebezpieczeństw trzech, a strzegli tego, żeby Słowo Boże miało pełny dostęp do naszego serca. Żeby mogło przenikać, rozpruwać jakby glebę naszego serca, aby mogło tam wpadać to, co Bóg chce włożyć do naszego serca dziś bardzo głęboko, aby to wydało swój głęboki plon. Swój wielki plon. I na koniec jeden fragment z Księgi Izajasza, 61 rozdział, pierwsze 3 wersety, 4. To jest słowo o Jezusie. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym włożył opakującym Syjon zawój na głowę zamiast popiołu, dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości i szczepem Pana ku Jego sławie. To jest w pewnym skrócie dzieło Ewangelii Jezusa i to, co robi Jezus przez Ducha Bożego właśnie, to On jest tym, który opatruje złamane serca, który przynosi uzdrowienie do złamanych grzechem serc, do tych ludzi, którzy są w więzieniu i ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie. Czyli odnosząc to do naszego serca, nasze serce może być w mrokach. I kiedy przychodzi Jezus ze swoją pochodnią, to przychodzi światło. I apostoł Jan w swojej Ewangelii w 3 rozdziale mówi o tym, że Jezus jest światłem świata. Ale ludzie bardziej umiłowali ciemność, aby nie wyszło na jaw, że ich uczynki są złe. Jednak ci, którzy umiłowali prawdę, coraz bardziej się uświęcają, tak? Postają w prawdzie. Bo to światło Boże może rozproszyć mroki naszego serca. Bo ty sam o sobie możesz nie wiedzieć, jaki naprawdę jesteś. A On tak. Ale On przynosi wolność. To, co jest złamane, On uzdrawia. On podnosi. Po co? Żeby już to, co jest powiedziane w 3 wersecie, żeby dać olejek radości zamiast żałobnej szaty, czyli serce zgnębione, złamane, załamane, przynieść mu olejek radości, namaszczenie Ducha Świętego, które przynosi radość serca, jaki nikt nie może zabrać, i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Pieśń zwycięstwa do serca zamiast ducha zwątpienia. Kiedy właśnie Dawid mówił, odnów, czy stwórz we mnie serce czyste i odnów we mnie ducha niezwyciężonego, niepokonanego. Żebyśmy nie stracili serca, bo można stracić serce. I co? Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości. Szczepem Pana ku Jego sławie. Kiedy nasze serce jest Boże, kiedy jesteśmy tymi ludźmi, jak ten list do Hebrajczyków mówi, że zachęcamy się każdego dnia, że chcemy, że mamy marzenie, żeby tworzyć takiego rodzaju wspólnotę serc. Żebyśmy byli kościołem jednego serca, jak lud w dziejach apostolskich, kościół w dziejach apostolskich. Byli jednego serca, jednego ducha. Tego jednego serca, które kocha Jezusa, które chce służyć Jezusowi i dlatego pilnujemy, czy troszczymy się o siebie nawzajem, zachęcamy, jeśli widzimy, że ktoś odpada, to nasze serce do niego lgnie, żeby go podnieść, żeby go zachęcić, żeby z nim być, żeby wiedział, że nie jest sam, ale że ja będę mu towarzyszył, nawet jeśli przychodzi trudną drogę. I wtedy, kiedy to robimy, kiedy dbamy o to nasze wspólne serce, co Pan czyni? Kiedy pozwalamy, żeby Bóg wsiewał w nas ziarno swojego słowa, On sprawi, że staniemy się dębami sprawiedliwości. Dęby, które są potężnymi drzewami, mocnymi. To jest to, co wyrasta z gleby serca poddanego Panu. I szczepem Pana, czyli tą winną winoroślą, która wydaje ten obfity owoc ku Jego sławie. Ku Jego sławie. To jest dla Niego, aby to On był wywyższony w tym wszystkim. I my dzisiaj, wiecie, to jest coś takiego, że żyjemy naprawdę w wyjątkowym czasie. Nie wiem, czy my to czujemy, ale Kościół jest w wyjątkowym czasie ze względu na to, co idzie przed nami, że to zaczyna być czas Kościoła. Do tej pory Kościół był w pewnym sensie trochę taki jakby gdzieś tam niewidoczny, gdzieś tam w jakichś zakamarkach życia tutaj powiedzmy Polski i tak dalej, bo jesteśmy jakimś tam promilem ledwie w naszym społeczeństwie, ale wielu Bożych ludzi czuje, że przychodzi czas Kościoła. I Bóg chce wykonać pewną pracę w nas, z naszym sercem. Sercem nas jako zboru. Żeby to serce było jedno. Jedno dla Pana. Żebyśmy byli ludźmi, którzy umieją zachować swoje serce w czystości, tak? Od tych niebezpieczeństw życia na poboczu, niebezpieczeństw skalistej gleby czy gruntu, niebezpieczeństw tego, żeby jakieś przyjemności czy rzeczy nie sprawiły, że zostanie stłamszony nasz wzrok. Ale żebyśmy byli tymi, którzy przyjmują słowo, pozwalają mu głęboko zakorzenić się w nas. Ono zapuszcza te korzenie bardzo, bardzo głęboko. Żebyśmy mogli powiedzieć, mamy Jego słowo, mamy Jego przykazanie, zachowujemy je. I jak liście do Filadelfii w objawieniu jest powiedziane, ty chociaż moc masz z nikomu, ale co zrobiłeś? Zachowałeś moje słowo. To pokazuje, jak to jest ważne dla Jezusa, jak to jest dla Niego cenne. Moc masz z nikomu, ale zachowałeś moje słowo. Dlatego ja sprawię, że nawet słudzy diabła upadną przed Tobą i poznają, że ja Cię umiłowałem. Poznają, że ja Cię umiłowałem. Dlatego, że zachowałeś moje słowo. Byłeś do końca wierny. Niech to będzie słowo o nas też. Że chociaż może się nie liczymy, nas jest niewielu, ale zachowaliśmy Jego słowo i Jego moc będzie z nami. Jest z nami i będzie z nami. I On otworzy drzwi, tak? Bo tam jest też powiedziane, że ja dam Ci klucze i otworzysz drzwi, których nikt nie może zamknąć, kiedy ja daję Ci klucze. Tak? Cudowna Boża obietnica dla nas, że my tym jednym sercem powiemy Bogu, Boże, nasze serce jest Twoje. Ty jesteś tym trenerem, tym mistrzem naszym, który możesz wziąć nas i sprawić, że my jako zespół Boży, taka Boża armia, będziemy mieć to jedno serce, aby zwyciężyć w Chrystusie Jezusie. I zwycięstwo jest nasze jako potencjał, ale że zwycięstwo będzie też nasze, jako nasza rzeczywistość, bo nie będziemy ludem, który jak na pustyni nie chce wejść do ziemi obiecanej, nie wchodzi do niej, ale ludem, który zdobędzie ziemię obiecaną, którą Bóg ma dla nas tutaj, tu, dla nas w tym czasie. Że my pokonamy te góry. Że my zdobędziemy te góry, które staną nam na drodze. Dlaczego? Bo jest w nas serce Chrystusa, Jego mężne serce, dlatego, że pozwolimy, żeby Jego serce w nas rosło. Jego serce tam. Jego serce w nas. I rzeczy będą się dziać. Rzeczy będą się dziać. Diabeł zrobi wiele, żeby nas od tego odprowadzić. Żeby, że tak powiem, wyłuskać poszczególnych z nas i sprawić, żebyśmy wpadli w te duchowe pułapki, o których mówi przypowieść o siewcy. Ale kiedy my będziemy też na swoim miejscu, w tym sensie, że będziemy troszczyć się jedni o drugich, to aby nie udało się mu nikogo z nas wyłuskać. Ale że my razem wszyscy staniemy jako ten lud jednego mężnego serca i powiemy Panu, Panie, masz nas. Masz nas. Zrób z nami to, co chcesz zrobić z Twoim ludem, z Twoim kościołem w tym mieście, w tych okolicach. Wspomódlmy się. Stańmy przed naszym Panem. On dzisiaj, ja wierzę, że On chce coś szczególnego wykonać w naszych sercach. Że On się w pewien sposób patrzy na nasze serca. On je zna. I że On dzisiaj chce usłyszeć to od Ciebie. Że Ty Mu powiesz, kocham Ciebie, Panie. Że masz moje serce. Że moje serce jest Twoje. Że moje serce będzie otwarte dla braci i sióstr. Będzie otwarte dla tego Kościoła. Żeby w tym Kościele objawiło się jedno Boże serce. To Boże serce w nas. W nasze serca. Panie, stajemy przed Tobą. To nieważne, że ja tu dzisiaj coś mówiłem. Ważne jest to, co Ty chcesz do nas powiedzieć. Że dzisiaj Twoje serce jest szeroko otwarte dla nas. Szeroko otwarte. I oby nie było ciasnoty w naszych sercach. Że Ty nas tak bardzo umiłowałeś, że nie jesteśmy w stanie tego nawet ogarnąć. Ale że dzisiaj będziesz słyszeć z naszych serc tę pieśń. Pieśń zwycięstwa. Nie pieśń zwątpienia. A czy Ty, Boże, w ogóle jesteś? Ale że cokolwiek by się nie działo, my chcemy dać nasze serca Tobie, abyś mógł wykonywać w nich swoją pracę. Jeśli trzeba, żeby Twój miecz, ten obosieczny, ostry miecz, przenikał tam, gdzie dziś być może jest jakiś mrok w naszym sercu. Żeby Twoje światło zostało tam wprowadzone. Wprowadź je. Wprowadź je. Nie chcemy się zbraniać przed Tobą. Jeśli, Panie, nasza miłość, ta pierwsza miłość gdzieś wygasła i, tak powiem, przyzwyczajenie się gdzieś wkradło do naszych serc, że przywykliśmy do Ciebie, tak jak czasami mąż i żona potrafią przyzwyczaić się do siebie. Że dzisiaj, Boże, w naszym sercu zbudzi się na nowo ta pierwsza miłość. Że nasze serce jest całkowicie Twoje. Więc mów do nas. Tak jak tylko Ty czule potrafisz powiedzieć do naszych serc. I my dzisiaj, kiedy Ty do nas mówisz, nie chcemy zatwardzić naszego serca jak w buncie. Dzisiaj, jeśli głos Twój słyszymy, a na pewno mówisz, wiesz, co powiedzieć do każdego z nas. I my chcemy, Panie, kształtować nasze serca, żeby były czułe. Żeby nie były nieczułe, ale żeby były czułe na każdy Twój dotyk. Kiedy Ty przychodzisz i delikatnie powiejesz, Duchu Święty, kiedy Ty przychodzisz i delikatnie trącisz nasze serce, to my nie będziemy się zbraniać, ale my poddamy się, abyś nas mógł prowadzić. Byś mógł zrobić, co chcesz w naszym sercu. Zdobyłeś sobie nasze serca. I zdobywasz też nadal Twoją miłością. Gdyby nie Ty, nas by tu nie było. Ale jesteś. Umiłowałeś nas. Dlatego dzisiaj tu jesteśmy. Dzisiaj masz nas. Boże, masz tak wielkie rzeczy jeszcze do uczynienia tutaj. Chcemy oddać te nasze serca. Tacy, jacy jesteśmy. Ty wiesz, co jeszcze w nas potrzebuje zmiany. Na pewno wiele. Ale szukasz ludzi szczerego serca. czystego serca, które mówią: oto masz nas, poślij nas, masz nas, masz mnie do dyspozycji, możesz zrobić wszystko, co zechcesz. I zrób. Zrób z tym Kościołem takie niezwykłe rzeczy, że będziemy wielkim światłem dla tych ludzi tutaj, w okolicach, w tym mieście. Że ludzie będą mogli zobaczyć w nas Twoje serce. Twoje serce. Jakie Ty masz serce dla ludzi. Że nie będzie ciasno w naszych sercach dla nich. Najpierw dla nas tutaj, dla nikogo z nas, ale też dla tych ludzi z zewnątrz. Że Twoje wielkie serce będzie w nas. I my będziemy, Panie, miłować tych ludzi wokół. W taki sposób, jak Ty ich kochasz. Że nasze serca będą takim otwartym przepustem, który będzie mogła płynąć Twoja miłość do nich. Bo nie będzie w nas tego jakby kanału serca, w tych naszych żyłach serca nie będzie nic, co będzie sprawić, że ta drożność jest ograniczona. Że nasze serce ściska się, zamyka się. Nie, Panie, ale niech wylewa się stąd miłość Twoja na to miasto, na okolice. Niech ci ludzie zobaczą, jak bardzo ich kochasz przez nas. Że my będziemy tym kanałem Twojej miłości, który dotrze do nich. Że my wykopiemy rowy w tym mieście, w którym rzeki wody żywej będą mogły płynąć do nich. Te rzeki, które są w naszych sercach. Że te strumienie wody żywej, Ducha Świętego, wypłyną z nas i dotrą tam, gdzie być może każdy się zbrania pójść. Ale nas nic nie zatrzyma. Bo nie pieśń zwątpienia, ale pieśń zwycięstwa wypłynie z naszych serc. Dla Ciebie. Dla Twojej sławy. Abyś to Ty był uwielbiony w tym mieście. Prawdziwie. Tak bardzo, że Twoja chwała tu się objawi w niesamowity sposób. W tym mieście i okolicach. Użyj nas do tego celu. Masz nas takich, jakimi jesteśmy. Może wiele jeszcze potrzebujemy zmiany, ale pracuj i doprowadź nas do tego punktu i tego miejsca, gdzie będziemy tymi dębami sprawiedliwości i szczepami, które będą wydawać obfity owoc dla Twojej sławy. Ty będziesz uwielbiony, nie my. Nie naszemu imieniu, ale Twojemu imieniu niech będzie chwała. Tylko Tobie. Halleluja. Amen. Amen.